Ireneusz Sangar, dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania audycji Europejskie Drogi. Polskie Radio PIK. Turcja domaga się pieniędzy od Unii Europejskiej. Prezydent Recep Erdoğan oskarżył Unię o niewypełnienie zobowiązań finansowych umowy mającej na celu powstrzymanie napływu do Europy migrantów z Syrii. Porozumienie zawarte w marcu tego roku przez Ankarę i Brukselę przewiduje, że syryjscy uchodźcy, którzy przedostaną się przez Morze Egejskie do Grecji, będą przekazywani z powrotem Turcji. W zamian Unia Europejska zobowiązała się płacić temu krajowi za każdego odesłanego migranta. Umowa przewiduje również zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli tureckich wjeżdżających do Unii Europejskiej. Prezydent Turcji Erdoğan twierdzi, że z przewidzianych umową 3 miliardów dolarów Unia zapłaciła miliard lub najwyżej 2. W niemieckiej telewizji ARD oskarżył władze unijne o nieuczciwość. W Turcji przebywa obecnie 3 miliony Syryjczyków i Irakijczyków, mówił Recep Erdoğan. Ocenił, że koszt utrzymania ich przez jego kraj to około 12 miliardów dolarów. Wprawdzie Bruksela zapowiedziała w ubiegłym miesiącu otwarcie nowego rozdziału w negocjacjach w sprawie członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. To jednak zdaniem komentatorów na wykonanie umowy migracyjnej mają wpływ represje zastosowane przez tureckiego prezydenta po nieudanym zamachu stanu w tym kraju 15 lipca. Jednym z powodów jest też poparcie prezydenta Erdoğana dla idei przywrócenia kary śmierci. Według szacunków w Turcji zatrzymano ponad 13 tysięcy osób, wśród nich sędziów, urzędników i nauczycieli. Władze Niemiec nie widzą obecnie możliwości otwarcia kolejnego rozdziału negocjacji w sprawie wejścia Turcji do Unii Europejskiej. To reakcja na ostatnie wydarzenia w tym kraju.
Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert powiedział, że otwarcie nowego rozdziału negocjacji akcesyjnych jest w tej chwili nie do pomyślenia. Seibert nie chciał jednak jednoznacznie odnieść się do pojawiających się żądań całkowitego zerwania negocjacji z Ankarą. Jak stwierdził, decyzja w tej sprawie nie zależy tylko od Niemiec. Rzecznik niemieckiego rządu po raz kolejny wyraził też zaniepokojenie sytuacją w Turcji i wezwał tamtejsze władze do przestrzegania zasad praworządności. Po nieudanej próbie wojskowego zamachu stanu w Turcji wprowadzono stan wyjątkowy. Zatrzymano lub zawieszono w obowiązkach kilkadziesiąt tysięcy osób, żołnierzy, policjantów, naukowców, nauczycieli czy urzędników. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Miesiąc po referendum unijnym w Wielkiej Brytanii telewizja BBC emituje serię dyskusji i programów o drodze Brexitu do zwycięstwa. BBC dotarła m.in. do informacji, że tuż przed referendum premier David Cameron prosił kanclerz Angela Merkel o pomoc w sprawie niekontrolowanej imigracji.
BBC twierdzi, że David Cameron obawiał się zwłaszcza efektu ujawnionej tuż przed referendum niekorzystnej statystyki imigracyjnej. W rozmowie telefonicznej z kanclerz Angelą Merkel prosił ją więc o interwencję. Sugerował wspólne oświadczenie jej, prezydenta François Hollande'a, szefów Rady Europejskiej Donalda Tuska i Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera z obietnicą ustępstw w kwestii swobody przemieszczania się pracowników. W ostatniej chwili doradcy Downing Street uznali, że wyglądałoby to jednak na objaw paniki i zrezygnowali z tego pomysłu. Już po referendum Angela Merkel powiedziała zresztą Davidowi Cameronowi, że takie oświadczenie było niemożliwe. Dwa lata wcześniej, przed referendum niepodległościowym w Szkocji, podobna obietnica ustępstw przełamała za 5-12 rysującą się przewagę nacjonalistów. W referendum unijnym przeciwnikom Brexitu zabrakło natomiast pozytywnego bodźca propagandowego i pozostało im tylko wygrywanie obaw elektoratu przed konsekwencjami zerwania z Unią. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel przyznała, że Wielka Brytania potrzebuje czasu na przygotowanie się do wyjścia z Unii Europejskiej. Merkel rozmawiała o tej sprawie z brytyjską premier Theresą May, która złożyła wizytę w Berlinie.
Po rozmowach z szefową brytyjskiego rządu Merkel dała do zrozumienia, że nie będzie naciskać na Londyn w sprawie szybkiego Brexitu. Moim zdaniem ważne jest dobre przygotowanie tego procesu, dlatego poczekamy do momentu, aż Wielka Brytania złoży wniosek o wyjście i wtedy określimy zasady, na jakich prowadzone będą negocjacje. Merkel zastrzegła jednak, że należy uniknąć niepotrzebnej zwłoki w tej sprawie. Theresa May powtórzyła zaś, że wniosek o Brexit nie zostanie złożony w tym roku. Podczas wspólnej konferencji prasowej szefowe obu rządów nie ukrywały, że po wyjściu z Unii zmienią się stosunki między Niemcami a Wielką Brytanią. Merkel i May zapewniały jednak, że chcą podtrzymać bliskie i przyjazne relacje. relacje, zwłaszcza te gospodarcze. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Estonia pokieruje pracami Unii Europejskiej zamiast Wielkiej Brytanii w drugiej połowie przyszłego roku. Taka wstępna decyzja zapadła na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich. Musi ona być jeszcze ostatecznie potwierdzona przez przedstawicieli unijnych rządów. Londyn zrezygnował z prezydencji w związku z referendum, w którym obywatele opowiedzieli się za wyjściem z Unii i w przyszłym roku będą prowadzone negocjacje w sprawie warunków Brexitu. Państwa Grupy Wyszehradzkiej przedstawią wspólne stanowisko w sprawie reformy Unii Europejskiej. Podczas spotkania w Warszawie szefowie rządów Polski, Słowacji, Węgier i Czech uznali, że na razie jest zgoda co do kierunków działań na rzecz zmian we wspólnocie.
Premier Beata Szydło mówiła, że Unia powinna wrócić do swoich korzeni. Według szefowej polskiego rządu trzeba też zwiększyć rolę parlamentów narodowych.
To właśnie parlamenty narodowe powinny być tymi, które ostatecznie zatwierdzają te zmiany, które Unia Europejska chce podejmować.
Wyzwaniem dla Unii jest też migracja. Premier Węgier Viktor Orbán mówił o oczywistym związku między imigracją a terroryzmem w Europie. To jest jasne jak 2 razy 2, jasne jak słońce. Jeżeli ktoś wypiera się tego powiązania, tak naprawdę szkodzi bezpieczeństwu obywateli europejskich. O potrzebie Unii otwartej na Europejczyków mówili premierzy Czech i Słowacji Bohuslav Sobotka i Robert Fico. Przyszłość Unii ma być tematem szczytu w Bratysławie. Będziemy rozmawiać o tym, jak lepiej przedstawiać Europejczykom pozytywną agendę Unii. Mamy rozmawiać o dobrych zmianach, które zyskają poparcie europejskich obywateli. Nieformalny unijny szczyt w Bratysławie odbędzie się w połowie września. Karol Darmoros, Polskie Radio.
Komisja Europejska ponownie zajmie się sprawą kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Jak tłumaczył jej rzecznik, ustawa o Trybunale nie rozwiązuje problemów, na które wskazywała m.in. Komisja Wenecka. Odpowiedź polskiego rządu jest krótka. Bruksela powinna skupić się na największym europejskim problemie, czyli walce z terroryzmem. Do 2025 roku zgodnie z wymogami Unii Europejskiej poziom recyklingu tworzyw sztucznych ma wynosić 55%. Obecnie w Polsce jest to 25%. Brak zmian w systemie gospodarowania odpadami może spowodować, że środki, jakie Unia Europejska przeznaczy w kolejnych latach na wsparcie inwestycji w tym zakresie, ominą Polskę, ostrzegają przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu. O szczegółach mówi Jerzy Ziaja, prezes zarządu Izby.
To, co my mówiliśmy od 15 lat, w tej chwili stało się faktem i Unia Europejska również stwierdziła, że dyrektywy Unii Europejskiej zostały błędnie zrozumiane i błędnie wdrożone w krajach nowych członków Unii Europejskiej, a mianowicie tej dziesiątki, która w 2004 roku przystąpiła do EU. Okazuje się, że w każdej dyrektywie są poziomy odzysku recyklingu do osiągnięcia, i stwierdzono, że kraje członkowskie nie wykonują tego w stanie faktycznym. Na papierku ładnie to wygląda. My zajmujemy pierwsze miejsce, oczywiście od końca. Mamy 41% poziom odzysku recyklingu. Natomiast tak faktyczny, nie na papierku, to on wygląda o wiele, wiele gorzej. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że brak jest ekonomii w tym całym przedsięwzięciu. Stworzyliśmy system, na którym bazuje gospodarka odpadami, zmieszanymi odpadami, natomiast nie ma zasady zanieczyszczający płaci, powszechnej zasady stosowanej w krajach, nazywam to cywilizowanych, gdzie to konsument jest decydentem, co i jak ma być opakowane, o jego zawartości i co on później ma zrobić z tym opakowaniem. Bo system, który jest promowany w krajach członkowskich Unii Europejskiej, tej starej, polega na tym, że opłata za unieszkodliwienie odpadu, czyli za odzysk i recykling, czyli selektywna zbiórka, później jego sortowanie, jest wliczona w opakowanie, które kupuje konsument. I to on płaci, a nie z kolei ten, który zamieszkuje bądź nie zamieszkuje daną gminę, jak w systemie polskim. Mamy nadzieję, że komunikat Unii Europejskiej spowoduje to, że Ministerstwo Środowiska przyłoży się tym razem do pracy i wprowadzi system polegający na ekonomii, czyli na zasadzie zanieczyszczający płaci. Jest w sumie 5 aktów prawnych Polski, które mają być znowelizowane pod kątem nowelizacji dyrektyw Unii Europejskiej. Przede wszystkim chodzi o zlikwidowanie składowania odpadów nieprzetworzonych, maksymalizacja odzysku recyklingu. O ile mamy 25% recykling tworzyw sztucznych, to ma być w 2025 roku 55%. Wydaje się, że okres 10 lat to jest bardzo długo. Jeżeli nie stworzymy odpowiednich aspektów ekonomicznych, to my w 2025 roku będziemy tak jak w dniu dzisiejszym, czyli będą zablokowane środki unijne na gospodarkę odpadami. Przede wszystkim myślimy o takim systemie, który by spowodował dofinansowanie selektywnej zbiórki, ale nie na zasadzie obligatoryjnej opłaty od każdego mieszkańca, tylko obligatoryjnej opłaty za każde opakowanie. Marzymy albo chcemy wprowadzić, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej i nie tylko, systemu kaucji. Kaucji na opakowania po napojach. System, który naprawdę edukacyjnie wpłynął na wiele mieszkańców krajów Unii Europejskiej i nie tylko Unii Europejskiej. Jest to bodziec ekonomiczny, bodziec finansowy, żeby to opakowanie opróżnione w domu zawieźć do sklepu. Każdy z nas co najmniej raz w tygodniu jedzie bądź idzie na większe zakupy do supermarketu, który może pozbierane butelki, to go nic nie kosztuje, zawieźć, dostać pieniądze. Największym kosztem w całym systemie gospodarki zamkniętej są koszty transportu. Jeżeli jedziemy pusto, emitujemy ciepło, emitujemy gazy, spaliny do powietrza, jadąc z odpadem, a oszczędzamy na odpadzie, czyli na zapłacie za pozbycie się odpadu, b wykorzystujemy ten transport do tego, żeby w jedno miejsce zawieźć odpowiednią ilość opakowań po napojach. Unia ogłosiła komunikat odnośnie circular economy, to znaczy dotyczące nowelizacji 6 dyrektyw podnoszących poziom odzysku recyklingu i zamknięcia gospodarki liniowej polegającej na wydobyciu, wyprodukowaniu i zakopaniu odpadu do zwiększonej ilości zagospodarowania odpadu, który powstaje z produktów. Liczymy na to, że w tym nowym systemie, tak jak Unia twierdzi, będą aspekty ekonomiczne, które pozwolą na rozwinięcie się gospodarki recyklingu. To nie jest tylko i wyłącznie biznes tego prywatnego przedsiębiorcy, ale to jest cały szereg przedsiębiorców, którzy na ten recykling pracują. To nie jest tylko ta firma recyklingowa, ale to są również firmy, które produkują maszyny i urządzenia. To są firmy, które muszą zabezpieczyć ten strumień odpadu, czyli te firmy zbierające, ale to są również ludzie, którzy są serwisem dla jednych i dla drugich. Te kraje, które prawidłowo wdrożyły dyrektywy Unii Europejskiej, to osiągnęły poziom selektywnej zbiórki w przeciągu 2 lat, to co my po 10.
Słuchają Państwo magazynu Europejskie Drogi, a teraz Andrzej Krystek.
W jaki sposób i kiedy rząd uruchomi pomoc dla rolników kujawsko-pomorskich, poszkodowanych szczególnie dotkliwie przez wręcz klęski klimatyczne, które rozpoczęły się już, jak pamiętamy, w ubiegłym roku suszą, następnie zimą, wymarznięciem nieokrytych akurat śniegiem plantacji ozimin, zwłaszcza rzepaku oraz zbóż ozimych, następnie wprawdzie krótką, ale nie bez znaczenia dla wegetacji roślin, wiosenną suszą, już o nawałnicach letnich nawet nie wspominając. To był główny temat spotkania w poniedziałek w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zespołu doradczego wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza z wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi Rafałem Romanowskim. Tematów bardzo ważnych omówiono sporo, ale w centrum dyskusji pozostawały kwestie skutecznej pomocy rolnikom, zwłaszcza że często wiązały się one z unijnymi uregulowaniami, jak na przykład tak zwana pomoc krajowa ograniczona w ramach unijnej zasady de minimis do 15 tysięcy euro na gospodarstwo w ciągu 3 lat. Unijne metody określania i uznawania strat w gospodarstwie powyżej 30% obrotu finansowego gospodarstwa i tak dalej. Te kwestie poruszył m.in. prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek.
W tej chwili mamy żniwa i my się urwaliśmy tutaj ze żniw. Kombajny nasze próbują mucić to, co na polu zostało. Plony rzepaków na Kujawach i Pomorzu są od 800 do 3 ton. Od 800 kg. Niestety cała rzesza i większość ludzi zbiera po 1,5 tony rzepaku z hektara. Większość ludzi muci pszenicy o 2 do 3 ton mniej z hektara niż w normalnym roku, niż niby katastrofalnym poprzednim roku. Dzisiaj mucimy pszenżyta przemrożone, które się okazały, że przemrożenie miały takie wpływy, na poziomie od 3 do 4 ton, panie ministrze. Jest to katastrofa dla rolnictwa kujawsko-pomorskiego. Zostawienie nas bez pomocy to jest pierwszy wypadek w historii. Kredyt preferencyjny nie jest żadną pomocą dla gospodarstwa. To jest kredyt, na który może sobie pozwolić tylko jako zamożne gospodarstwo, jako kupno taniego pieniądza. Około 30 tysięcy gospodarstw zostało dotknięte klęską wymrożeń. Prawie 8 tysięcy gospodarstw z wyliczeń ma stratę ponad 30%. Co to daje strata 30%? Dzisiaj mówimy o powołaniu komisji suszowych. Przedstawiciele Izby nie chcą pracować w tych komisjach. Z prostej przyczyny. Ja ponawiam pytanie, które zadałem ministrowi oprócz kredytu. Co proponuje ministerstwo, jaką pomoc proponuje ministerstwo rolnikowi województwa kujawsko-pomorskiego? Województwo kujawsko-pomorskie oczekuje po tych plonach, co teraz się dzieje na wsi, na naszych polach, istotnej pomocy. Nie tylko kredyt. Po drugie. Dlaczego nie chcemy wykorzystać bardzo mocnego i prostego i niekosztownego elementu i pomóc w jakiejś zasadzie rolnikom? Pomysł, który się pokazał na Izbie, jest bardzo zasadny. Przecież Agencja Rynku Rolnego zabraliście wnioski i na materiał siewny w czerwcu. Dlaczego nie opublikujecie tego natychmiast i na województwo kujawsko-pomorskie nie wypłacicie dopłaty do materiału siewnego? To i tak będzie wypłacone, tylko w grudniu to będzie mu starta po obiedzie. Będziemy siali własnym zbożem. Przecież można to wypłacić od razu.
Po pierwsze, materiał siewny, dlaczego nie jest wypłacony? Poziom do wypłacenia na chwilę obecną to jest 98 milionów złotych. Ja mam z tego doskonałą świadomość, że wnioski zostały zebrane. Nie ukrywam, że nie chcemy wypłacić Państwu tych pieniędzy na mniejszym poziomie, jak to było rok temu. I to jest główny cel, dla którego na chwilę obecną te płatności są wstrzymywane, nie są puszczane do realizacji. Te płatności będą realizowane od początku września. Nie ukrywam, że musimy znaleźć dodatkowe miliony złotych, tak żeby ten poziom był identyczny jak rok temu, żeby nie był niższy. Bo na chwilę obecną kwota 98 milionów złotych i te wnioski, które wpłynęły do Agencji Rynku Rolnego, niestety, ale obniżają tą płatność, jeżeli chodzi do materiału siewnego. Stąd właśnie tego typu działania, że po pierwsze kontrolujemy to, co zostało wydane z tych słynnych 200 milionów złotych dopłat do ubezpieczenia i do paliwa rolniczego, bo kwota do paliwa rolniczego, jak sami Państwo doskonale została, wiecie, z pierwszą decyzją nowego rządu została zwiększona i w kolejnym roku budżetowym o kolejne parę groszy dopłata do tak zwanego, w cudzysłowie, paliwa rolniczego, bo to nie jest to żadne paliwo rolnicze, bo paliwo rolnicze zlikwidował minister Kalinowski, to jest tylko i wyłącznie zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dlatego właśnie ta kwestia została na chwilę odłożona.
Janusz Walczak, Solidarność Rolników Indywidualnych.
Rolnicy mają do tej pory jeszcze nadzieję, że te komisje coś wniosą. To znaczy nie tyle chodzi o same komisje, co o decyzję ministra i resortu. Będzie jakieś wsparcie dla tych rolników. Pierwszy rok suszy, wymrazliska i znowu susza. Chociaż teraz hydrologiczna, bo tych zasobów wody w glebie nie ma. I to się przyczyniło właśnie do tego, że nasza sytuacja jest naprawdę bardzo dramatyczna.
Jeżeli chodzi o komisję do spraw strat i że nie ma żadnej pomocy, ja zapewniam Państwa, że taka pomoc realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie i odbędzie się w kilku najbliższych tygodniach. Stąd między innymi moje takie bardzo zasadne wezwanie wszystkich wojewodów z całego kraju, aby przede wszystkim nie przedłużali terminów powoływania komisji, żeby współpracowali z samorządami lokalnymi w sprawie jak najpilniejszego powołania komisji, jak najszybszego i skutecznej pracy komisji. Jeżeli będzie już to policzone, to zapewniam Państwa, że pieniądze w budżecie Państwa się znajdą i takie pieniądze do producentów rolnych będą skierowane. Ale po pierwsze musi nastąpić ta wycena, żebyśmy mogli konkretnie określić stawki, jaką będziemy w stanie wypłacać. Wymrożenia w to nie będą liczone, dlatego że kwota 200 milionów złotych do ubezpieczeń rolnych jest już wykorzystana na poziomie ponad 90%, a ubezpieczyciele określili, jeżeli chodzi o areał samego rzepaku ubezpieczonego na obszarze naszego kraju, na ponad 90%. Stąd decyzja taka, że po prostu my nie mamy mechanizmu, który nam by pozwolił na kolejne przesunięcie pieniędzy. Są to pieniądze, które są w ramach oszczędności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na chwilę obecną jest to trochę więcej jak 80 milionów złotych. Docelowo ma być to 125 milionów złotych. O takich pieniądzach twardo mówię na chwilę obecną. Jeżeli oczywiście będzie inna potrzeba, to zapewniam Państwa, że takie pieniądze ze strony rządu się pojawią. Kwestia pomocy to również kwestia, w której cały czas się kręcimy wokół tych nieszczęsnych 15 tysięcy. kwestia pomocy de minimis. Jako jedyny rząd, a teraz już mamy kilka rządów Komisji Europejskiej w ramach Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w Unii Europejskiej, która podnosi kwestię podwojenia pomocy de minimis. Bo, szanowni państwo, właśnie województwo kujawsko-pomorskie ten problem bardzo mocno dotyczy, bo jak się okazuje, to państwo będąc właśnie, mając po pierwsze gospodarstwa grubo powyżej przeciętnej krajowej, to raz. I tak jak pan wspomniał, że są gminy, gdzie mają powyżej 30 hektarów i naprawdę przy materiale siewnym, jak również przy kwotach mlecznych, przy tych dopłatach, bo część z państwa te wnioski składała o rozłożenie na raty, ten poziom 15 tysięcy został wykorzystany. Sam z tym samym z tym problemem się borykałem. Dlatego musi pojawić się jak najpilniejsze podwojenie tejże pomocy de minimis. Bo w tą pomoc de minimis wchodzą przecież różne działania, choćby te transze teraz uruchamiane przez Komisję Europejską i kolejne pieniądze, to też będą wchodziły w pomoc publiczną tak zwaną, czyli pomoc de minimis. Więc bez podwojenia tego pułapu, mówiąc szczerze, jesteśmy w tym samym miejscu. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, bardzo nam zależy na upowszechnieniu właśnie ubezpieczeń. Stąd między innymi negocjacje z przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi. Stąd ten projekt ustawy, który ten pakietowy projekt ustawy do ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie był między innymi omawiany z przedsiębiorstwami. Stąd tak duże zaangażowanie ubezpieczyciela krajowego, czyli PZU. Stąd też pomysł na powoływanie regionalnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Prowadzimy wyraźne rozmowy gospodarcze, takie marketingowe. Komisja Europejska może nam zarzucić angażowanie środków publicznych, ale mówiąc szczerze, zanim się zapytamy, zamierzamy w to wejść, tak żeby jak największa była po prostu ilość tych przedsiębiorstw, które będą zainteresowane typowymi ubezpieczeniami rolnymi. Również produkcji zwierzęcej, co ma być wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku.
Pan Wojciech Mojżesiewicz.
O materiale siewnym było już powiedziane, więc zabrzmiało to dobrze, panie ministrze, że we wrześniu, ale lepiej to by było, jakby było w lipcu. Dlatego, że jest to pewien sygnał do odnowienia. Nie mówię o tym, co postęp biologiczny robi, jeżeli chodzi o tę sprawę. Sprawa następna. To jest możliwość do zrealizowania bez pytania Unii Europejskiej, ministra finansów. Obszary, które były objęte klęską, te klęski się powtarzają. Oczywiście za klęski nie odpowiada administracja państwowa, natomiast mamy wspólny problem. W związku z tym bardzo bym prosił, panie ministrze, żeby w grudniu i w styczniu na terenach, gdzie dotknęła nas tak różnego typu klęski i wymarznięcia, żeby były dopłaty obszarowe. Żeby objąć dopłatami te regiony, żeby w grudniu i w styczniu były dopłaty obszarowe.
Właśnie od 15 października do końca listopada będą wypłacane zaliczki na poziomie 70% płatności obszarowej i do 80% z programu rozwoju obszarów wiejskich, do 85%. I to już jest decyzja, bo do tej pory było tylko 50% wypłacane od 1 do ostatniego listopada. I te płatności mogą być realizowane od 15 października do końca listopada. To jest jedyna możliwość, która mamy takie mechanizmy, jeżeli chodzi o mechanizmy unijne i tutaj na pewno nie będziemy się z tego próbować wymigiwać.
Mamy poważny problem na wsi kujawsko-pomorskiej. Musi być zmiana również rozporządzenia, panie ministrze, dotyczące 30% dochodowości gospodarstwa. Bo nawet te komisje suszowe, które wyjdą w myśl tego rozporządzenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znowu się nie sprawdzą. I znowu całe zamieszanie spadnie na pana wojewodę. Bo ludzie będą krzyczeć, urzędników i obwiniać. Pierwsze komisje, która szła do nich, później urzędników wojewody i dopiero na końcu echo może dojdzie do Warszawy, może nie. Przykład jest prosty. Ponad 60% gospodarstw na Kujawach prowadzi produkcję zwierzęcą. Każde gospodarstwo, które prowadzi produkcję zwierzęcą, nie ma żadnych szans w ocenie straty 30%. Panie ministrze, przykładem może być moje gospodarstwo i syna. Syn ma 60 hektarów, żadnego zwierzęcia, ma stratę powyżej 30% na wymrożenie. U mnie wymarzło w moim gospodarstwie totalnie wszystko, a że mam dużą produkcję trzody chlewnej, oczywiście u mnie nie ma straty. I tak niestety wygląda u moich sąsiadów. Na gospodarstwach chłopskich, chociaż u nas trudno mówić o małych gospodarstwach, bo średnia województwa kujawsko-pomorskiego jest ponad 15, a gminy Janowiec, którą ja reprezentuję, ponad 30 hektarów. Nasze gospodarstwa, żeby utrzymać się na rynku, muszą produkować zwierzęta. W związku z tym zapis 30% zabija jakąkolwiek pomoc. To jest apel do pana ministra, żeby jak najszybciej zrobić. I powiem inaczej, czy jest sens powołania komisji suszowej? Skoro nie zmieniło się rozporządzenie dotyczące 30% i skoro pomoc ma być kredyt. Ja myślę, że zaoszczędźmy nieraz rozczarowania ludziom, którzy będą składać dokumenty.
Mam pytanie, czy udział własny przy szacowaniu strat dalej jest 30%?
Jeżeli chodzi o zmianę tego rozporządzenia, to nie tylko i wyłącznie kwestia jest 30%. W tej chwili z kierownictwa resortu w poprzedni wtorek zeszła właśnie nowelizacja tego rozporządzenia, że nie jest do powierzchni, a do danej uprawy. Bo to jest też bardzo istotny czynnik. Problem suszy, wymrożeń nie dotyczy tylko i wyłącznie województwa kujawsko-pomorskiego. Ten problem był na terenie całego kraju.
Przede wszystkim dotyczy to tych producentów rolnych, którzy oprócz produkcji roślinnej, która jest najbardziej narażona właśnie na tego typu negatywne skutki atmosferyczne, mają również produkcję zwierzęcą. Dlatego w tym szczegółowym rozporządzeniu na temat zakresu działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po ostatnim kierownictwie resortu dookreśliliśmy, że tam jest zapisany poziom 70% powierzchni upraw, więc pojęcie powierzchni zostanie zmieniane na pojęcie danej uprawy, tak żeby konkretne pole, konkretna działka mogła uczestniczyć właśnie w tym wsparciu krajowym w ramach ujemnych skutków atmosferycznych. Wtedy będzie większa ilość, w cudzysłowie, beneficjentów mogła uczestniczyć właśnie w tej pomocy. To będzie takie dosyć istotne doprecyzowanie, żeby to nie dotyczyło powierzchni upraw, a danej uprawy. I ten projekt albo już wisi na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, albo będzie wisiał dosłownie za kilka chwil. To już jest decyzja, która zeszła z kierownictwa resortu. Ona pójdzie do konsultacji i to rozporządzenie maksymalnie powinno wejść z początkiem września bieżącego roku. Polskie Radio PIK.
Przegląd tygodników, Krzysztof Rogoziński.
Od dziesięcioleci wiadomo, że kto szuka ciszy, chce lub musi z powodów zdrowotnych uciec od hałasu, to przenosi się gdzieś poza miasto. A jednak nie brakuje wciąż ludzi, którzy nie chcą akceptować wielkomiejskich hałasów i walczą tam o ciszę. Zabiegają o więcej ciszy, a mniej decybeli. Jakie mają szanse? W tygodniku Polityka tekst Pawła Walewskiego Miasto kontra basy. Zjawisko nasila się. Rynek oferuje już wiele maszynek generujących takie pasma, które osiągają granicę infradźwiękową, a głośniki super niskotonowe w rękach osób nieodpowiedzialnych, instalowane w nieprzystosowanych wnętrzach, to broń naprawdę straszliwa. Ludzie opuszczają mieszkania i domy w pobliżu miejsc oferujących tego rodzaju atrakcje. To jest smutna rzeczywistość większości dużych miast w Polsce. Ale i Polska powiatowa nie wszędzie jest akustycznie bezpieczna. Poza granicami miejskich molochów powstaje coraz więcej kombinatów rozrywki z tysiącami bywalców i zabawa trwa tam od wieczora do rana. Jakoś już wyedukowaliśmy się trochę w sprawach zatruwania wody, ziemi, ale wciąż za mało wiemy i chcemy dowiadywać się o zaśmiecaniu sonosfery, a ciągły hałas potęguje stres, upośledza słuch, inne organy, generuje nerwice, pogarsza samopoczucie. Poziom hałasu na korytarzach szkół podstawowych i w gimnazjach dochodzi do 110 decybeli, jakby pracował młot pneumatyczny. Ludzie, którzy mieszkają w domach otaczających krakowski Kazimierz z powodu hałasu w sezonie, nie przesypiają spokojnie ani jednej nocy. Policja nie interweniuje, bo foldery dla turystów ogłaszają, że Kraków to jest miasto, w którym żadna interwencja nie śmie hamować ani psuć zabawy. Jak sobie z hałasami radzą w innych krajach? W Lizbonie, w Mediolanie, miejsca do nocnych zabaw ludzi dorosłych lokalizuje się w rejonach niezamieszkanych. Kto chce, może tam mieszkać, ale na własną odpowiedzialność. W Berlinie gospodarze klubów instalują specjalne okna i drzwi. Efekt: na zewnątrz nie wydostają się dźwięki, a za złamanie tego prawa policja konfiskuje klubowy sprzęt. W Paryżu są blokady i systemy, które samoczynnie odcinają dopływ prądu na resztę wieczoru, jeśli natężenie dźwięku przekroczy określoną wartość. W Polsce prawo ochrony przed hałasem jest martwe. Są jakieś niespójne i stare przepisy nieprzystające do technicznych realiów teraźniejszości, ale i tak nie ma kontroli, a tym bardziej sankcji. Funkcjonariusze miejskiej straży, policji zbyt często jeszcze lekceważą skargi na ryczące głośniki osiedlowych melomanów po północy. Czy jest nadzieja, że to się i u nas zmieni, że Polacy przestaną cierpieć z powodu bezmyślnie uruchamianych decybeli? W wielu krajach Unii Europejskiej wypracowano, jak się okazuje, skuteczne hamulce powstrzymujące upublicznianie najbardziej agresywnych hałasów. Dlaczego i my nie stosujemy tych hamulców? A może wreszcie zaczniemy? Paweł Zalewski, Miasto kontra basy. Tygodnik Polityka.
To wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Europejskie Drogi. Kolejne jak zwykle za tydzień. Do usłyszenia.